Moi drodzy, dzisiaj będzie bardzo, bardzo, bardzo kontrowersyjnie. Bardzo kontrowersyjnie. Będziemy mówić o chrześcijańskich mitach i jeśli jesteś chrześcijaninem, świadomym chrześcijaninem dłużej niż 10 lat, to będziesz w szoku. Ale uwierz mi, że do żadnego kazania nie przygotowywałem się tak długo, jak do tego, co będę mówił teraz, a przygotowywałem się do niego jakieś 5 lat. 5 lat. Możesz mi zaufać. Musiałem przesłuchać wielu, wielu mądrych ludzi, przeczytać fragmenty wielu, wielu skomplikowanych książek. I prawda jest taka, jak wam powiem. Chciałem, żebyście do tego kazania podeszli bardzo poważnie, abyście do tego kazania podeszli jako coś, jako krok milowy, coś, co może stać się w twoim życiu. Jeśli to zrozumiesz, to całkowicie zmienia postrzeganie Pana Boga. A więc mit numer 4. Pan dał, Pan wziął, niech imię Pana będzie błogosławione. Cytat z Księgi Joba, 1 rozdziału, 12 wersetu. Jak to, 21 wersetu, jak to wszystko biblijnie brzmi, bo to jest z Biblii. I chciałem najpierw w dwóch aktach odsłonić wam to, co działo się w Księdze Joba. Księga Joba jest chyba najbardziej popularną księgą w naszym kraju. Wszyscy wiedzą, co to jest cierpienie Joba, wszyscy wiedzą, co to są doświadczenia, które przechodził Job, ale w tym wszystkim jest sporo zamieszania, sporo nieporozumienia, dlatego że my bardzo często nie zastanawiamy się w ogóle nad czymś, co tak naprawdę określa znaczenie. Wiecie, co określa znaczenie? Kontekst. Kontekst określa znaczenie. A więc zabieram was teraz do Księgi Joba, cofamy się naprawdę ładnych kilka tysięcy lat do tyłu i odsłonimy sobie to, co działo się w Księdze Joba w dwóch aktach. Pierwszy akt jest taki, pierwszy rozdział, wersety od 6 do 12. Tymczasem pewnego dnia synowie Boży przyszli, aby stawić się przed Panem. Wśród nich przybył też szatan. Skąd przybywasz? Zapytał go Pan. A właśnie krążyłem po ziemi, odpowiedział szatan. Przechadzałem się to tu, to tam. A czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Zapytał dalej Pan. I dodał, tak, nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. To człowiek nienaganny i prawy, żyjący w bojaźni Bożej i stroniący od zła. A szatan odpowiedział Panu, czy za darmo Job żyje w bojaźni Bożej? Czyż nie otoczyłeś troską jego samego, jego domu i wszystkiego, co do niego należy? Błogosławisz dziełom jego rąk, dzięki tobie jego dobytek mnoży się na ziemi. Lecz wyciągnij tylko rękę, dotknij tego, co miał i zobaczymy, czy nie zacznie ci złorzeczyć. Wtedy Pan powiedział do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twej mocy, tylko jego samego nie dotykaj. I szatan odszedł sprzed oblicza Pana. Tak się zaczyna historia Joba. Pojawia się szatan, który stoi. Szatan pojawia się kilkukrotnie w Starym Testamencie. I tutaj się pojawia szatan. Szatan to jest hebrajskie słowo, które oznacza przeciwnik. Jest tłumaczony jako przeciwnik i on się tutaj pojawia w Księdze Joba, stoi przed Bogiem wraz z innymi aniołami, bo szatan jest tylko aniołem. On jest stworzeniem, a nie jest stworzycielem i to jest bardzo ważne. To nie jest konkurent Pana Boga na takiej zasadzie, jest Bóg i jest diabeł i to jest jakaś jedna wielka walka. De facto Bóg w swoim, gdyby tylko chciał, to jest w stanie zniszczyć diabła tchnieniem swoich ust i tak to będzie wyglądało pod koniec czasów. Pod koniec czasów w Księdze Apokalipsy czytamy o tej historii i mamy sytuację, kiedy przychodzi szatan i mówi, Bóg się chwali Jobem, to jest nienaganny, żyje w bojaźni przed Bogiem i tak dalej, i tak dalej. I diabeł wysuwa pewien argument, który de facto jest troszkę prawdziwy. Dlatego, że w Starym Testamencie oznaką błogosławieństwa było to, że dobrze się tobie dzieje. Jeśli dobrze się tobie dzieje, to oznacza, że z Bogiem jest wszystko w porządku. Twoja relacja z Bogiem jest okej. To było troszkę takie równanie, jest dobry Bóg plus moje dobre uczynki równa się dobre rezultaty. W sytuacji, kiedy człowiek nie żył w bojaźni przed Bogiem, to był dobry Bóg, złe moje uczynki i złe rezultaty. To było równanie, które funkcjonowało w Starym Testamencie. Tak to funkcjonowało, szczególnie w czasach Joba. A więc widzimy sytuację, kiedy Bóg mówi do szatana, wszystko, co ma, jest w twojej ręce. Możesz go dotknąć, ale nie dotykaj jego samego. I przechodzimy do drugiego aktu, od wersetu 13, gdzie Biblia mówi tak. Pewnego dnia, gdy synowie i córki Joba, jedli i pili wino w domu swojego najstarszego brata, przybył do Joba posłaniec z doniesieniem. Zaprzęgi orały, a oszlice pasały się obok nich. Wtem napadli nas Sabejczycy, zagarnęli dobytek, a służbę wybili mieczem. Tylko mnie udało się zbiec, aby ci o tym powiedzieć. Jeszcze dobrze się nie skończył, ale już się zjawił następny posłaniec. Ogień Boży spadł z nieba, oznajmił, spalił trzodę i służbę. Tylko ja uszedłem, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przybył następny, mówiąc, Chaldejczycy wystawili 3 oddziały, napadli na wielbłądy i uprowadzili je, a sługi wybili mieczem. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym powiedzieć. Jeszcze o tym mówił, gdy przyszedł kolejny i doniósł, twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem potężny wiatr powiał od strony pustyni i uderzył w 4 naroża domu. Dom zwalił się na młodych i nie żyją. Tylko ja przeżyłem, aby ci o tym donieść. Jakbyś chciał kiedyś powiedzieć, że miałeś zły dzień. To się wszystko dzieje chwila za chwilą, chwila za chwilą. I Biblia mówi dalej tak. Wtedy Job wstał, rozdarł swoje szaty i ogolił głowę, potem upadł na ziemię, składając pokłon Bogu. Powiedział, nagi wyszedłem z łona matki i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech imię Pana będzie błogosławione. Mimo tego wszystkiego Job nie zgrzeszył, nie zaczął wyrzucać Bogu, że postępuje niesłusznie. To jest drugi akt Księgi Joba. Pojawia się diabeł, który kusi Pana Boga, mówi, czy on jest za darmo tobie posłuszny, tylko dotknij tego, co ma i zobaczysz, że będzie tobie złorzeczył. A więc pojawia się sytuacja, kiedy powoli ginie wszystko, co Job posiada. Job stracił wszystko, co posiadał. W drugim rozdziale, gdybyśmy czytali, to Job został dotknięty również chorobą, wrzodami i diabeł również go tym dotknął. I to jest taka historia, którą musimy sobie zrozumieć w całym kontekście, o co tutaj chodzi, ponieważ ja słyszałem tyle bzdurnych kazań na ten temat i z tych fragmentów, że to się w głowie nie mieści. Te kazania bardzo często przedstawiają Boga w zły, religijny sposób. Dlatego, że bardzo często przypisujemy Bogu pewne rzeczy, z którymi On nie ma nic wspólnego. Bardzo często ktoś zaczyna chorować na raka, ktoś umiera i mówimy, Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pana błogosławione. To nie o to chodzi, Pan nic nie wziął. Pan nic nie wziął. I spróbuję wam pokazać, na czym polega problem. Problem w Starym Testamencie polegał na tym, że obraz Boga był totalnie zaburzony. Obraz Boga Izraela był totalnie zaburzony. To jest pierwsza ważna rzecz odnośnie Starego Testamentu. Księga Joba, 42 rozdział, czyli końcówka Księgi Joba, wersety od 5 do 6. Job zrozumiał, że twórcą nieszczęścia, jakie go spotkało, był Bóg. To był problem Joba. On myślał, że całe nieszczęście, które go spotkało, to, że ginęły jego dzieci, to, że on zachorował, to, że wszystko stracił, to twórcą tego nieszczęścia jest Bóg. Zadam wam pytanie. Patrząc na ten akt pierwszy i akt drugi, kto spowodował, że Job wszystko stracił? Tak czytając Biblię. To był Bóg? To nie był Bóg. To był szatan. To był przeciwnik. Bóg nie miał z tym nic wspólnego. Bóg nie wykonał żadnego zła. Bóg nie wykonał żadnego zła. Kto spowodował, że Job zachorował w drugim rozdziale? Również szatan. Również szatan. I co robi szatan? Szatan powoduje zło w twoim życiu, a później obwinia Boga, aby zniechęcić się do Boga. To jest jego sposób funkcjonowania. A więc pierwsza rzecz w Starym Testamencie jest taka, że Job zrozumiał, że twórcą nieszczęścia, jakiego spotkało, był Bóg. Jakkolwiek pod koniec Księgi Joba czytamy ważną rzecz. 42 rozdział, 5 werset. Job przyznaje, otóż wiedziałem o tobie tylko ze słyszenia, ale teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. Dlatego wycofuję moje słowa, i kajam się w prochu i popiele. Job mówi tak, moje poznanie Ciebie, Boże, było tylko ze słyszenia. Ze słyszenia, czyli to, co słyszał od innych na temat Pana Boga. Posłuchaj jednej rzeczy. Job żył w czasach Abrahama. Job żył w czasach Abrahama. To był początek tworzenia się, zamysłu tworzenia narodu Izraela. On żył w czasach, kiedy Bóg był po prostu totalnie nieznany. Ludzie nie mieli pojęcia, jaki jest Bóg. Job nie miał pojęcia, jaki jest Bóg. Dr Michael Brown wysuwa tezę, że po tym, co pisze Job, po tym, co on opisuje przez kolejne 40 rozdziałów, to jest to, że Job nawet nie był Hebrajczykiem. Że Job nawet nie był Hebrajczykiem. Musimy to zrozumieć. Musimy to zrozumieć, że w Starym Testamencie pojmowanie Boga, szczególnie przez Joba, było bardziej popteologią niż właściwą teologią. Bardziej powszechnym zrozumieniem niż właściwym zrozumieniem, ale piękne w Jobie jest to, co jest w 42 rozdziale. Że Job mówi, ja tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie. Ale teraz, kiedy ujrzało Cię moje oko, to w tym momencie wycofuję wszystkie moje słowa i kajam się przed Tobą w prochu i popiele. Druga rzecz odnośnie Starego Testamentu jest taka, Job nie rozumiał Boga, ponieważ świadomość tożsamości Boga była cząstkowa. Świadomość tożsamości Boga była cząstkowa. Istnieje w teologii coś takiego jak objawienie progresywne. Objawienie progresywne to jest to, że Bóg objawiał się kawałek po kawałku, kawałek po kawałku. Nie wiem, czy zauważyłeś. Kiedy Mojżesz się pyta Pana Boga, a jeśli ludzie mnie spytają, kto mnie posłał, to Bóg mówi, powiedz im, jestem, który jestem, Cię posłał. Okej. Okay. Wszystko jasne. Jestem, który jestem. Cała istota Boga wyraziła się w imieniu jestem, który jestem. Ale Bóg objawiał się poprzez swoje imiona. Bóg objawiał się, że On jest pasterzem. Bóg objawiał się w Starym Testamencie, że On jest tym, który Cię zaopatruje. Bóg objawiał się w Starym Testamencie jako ten, który jest Twoim sztandarem. Bóg objawiał się w Starym Testamencie jako ten, który Cię zaopatruje. Bóg objawiał się w progresywny sposób poprzez swoje imiona. I teraz posłuchajcie tego bardzo uważnie. Zrozumienie Boga w Starym Testamencie poprzez to, w jaki sposób On się objawiał, jest bardzo cząstkowe. Na czym polega chrześcijański błąd? Powiem wam, na czym polega chrześcijański błąd. Że teraz my bardziej będziemy skupieni na księdze Joba niż na pełni objawienia, którym jest Nowy Testament. Kochani, my żyjemy w czasach Nowego Testamentu. Są rzeczy w Starym Testamencie, które jest trudno zrozumieć, ale nie skupiaj się na Starym Przymierzu, ponieważ my nie żyjemy pod Starym Przymierzem. My żyjemy w Nowym Przymierzu. Żyjemy totalnie w Nowym Przymierzu. Jesteśmy ludźmi Nowego Przymierza. Jezus Chrystus jest pełnią objawienia tego, kim jest Bóg. Trzecia rzecz. Księga Joba była napisana w czasach Abrahama. To jest to, co powiedziałem wam wcześniej. Ten kontekst pokazuje nam, że świadomość Boga, świadomość pojmowania tego, jaki jest Bóg przez Joba, była po prostu bardzo cząstkowa. Czwarta rzecz. Job nie miał relacji z Bogiem w porównaniu do Noego. Noe to też jest człowiek ze Starego Testamentu. Z tych początków i popatrzcie, co Biblia mówi o Jobie i popatrzcie, co Biblia mówi na temat Noego. Ósmy werset pierwszego rozdziału Księgi Joba. Bóg mówi tak, a czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Zapytał dalej Pan i dodał, tak, nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. To człowiek nienaganny i prawy, żyjący w bojaźni Bożej i stroniący od zła. Tak? Wiemy, że był to człowiek prawy. Wiemy, że był to człowiek sprawiedliwy. Jakkolwiek opis Noego jest zupełnie inny. Pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział, 9 werset. Noe był człowiekiem sprawiedliwym, tak jak Job. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny, tak jak Job. Noe przyjaźnił się z Bogiem. Noe przyjaźnił się z Bogiem. Różnica pomiędzy Jobem, Noe, a Abrahamem jest taka, że Abraham został nazwany przyjacielem Boga. Noe przyjaźnił się z Bogiem, ale na temat relacji Boga z Jobem nic nie czytamy. Biblia o tym nic nie mówi. Ale z 42 rozdziału Księgi Joba mamy jedną świadomość. Ja tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie. Ale teraz, kiedy cię ujrzałem, wycofuję moje słowa i kajam się w popiele. Job nie miał relacji z Bogiem. Jeśli nie masz relacji z Bogiem, to twój wizerunek Pana Boga, twój wizerunek, twoje postrzeganie Pana Boga jest na podstawie tego, co usłyszałeś. Wiecie, żyjemy w czasach internetu. Fantastycznie. Z jednej strony fantastycznie, z drugiej niefantastycznie. Ale możesz sobie słuchać jakiegoś innego kazania dzień w dzień. I możesz przyjść i opowiadać o Bogu, o którym wiesz tylko ze słyszenia. Bóg nie chce, abyś wiedział o Nim ze słyszenia. Bóg chce z tobą doświadczenia. Poznanie Boga, znać Boga, to hebrajskie słowo znać oznacza bliski, intymny kontakt z drugim człowiekiem. Kiedy Bóg mówi o tym, aby go poznać, mówi o niesamowitej intymności. Bóg nie szuka ludzi, którzy wiedzą o nim ze słyszenia, Bóg szuka ludzi, którzy poznali go na podstawie doświadczenia. Poznanie Jezusa Chrystusa, relacja z Nim powoduje inny światopogląd, powoduje inne poznanie Pana Boga. I to jest niesamowicie istotne, co Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć. Dosyć Pana Boga, o którym wiesz ze słyszenia. Jest czas, abyś zaczął rozumieć Boga takim, jakim On jest, poprzez swoją historię z Bogiem. Pewien kaznodzieja, niesamowicie używany przez Boga, powiedział tak. Wiecie, mogę wam opowiadać o wszystkim, o tym, jak Bóg mnie użył. Mogę wam opowiadać, w jaki sposób Bóg mnie używa, w jaki sposób funkcjonuje uzdrowienie, uwolnienie, w jaki sposób funkcjonują te rzeczy. Mogę wam to wszystko opowiedzieć, ale jednej rzeczy nie jesteście w stanie skopiować. To jest moja historia z Bogiem. Twoja historia z Bogiem to jest coś, co Bóg chce, abyś miał w swoim życiu, żeby była to wyjątkowa historia pomiędzy tobą a Nim. I tego się nie da skopiować, ponieważ jest to wyjątkowe. Kolejna rzecz. W Starym Testamencie wszelki przejaw ponadnaturalności był rozumiany jako dzieło Boga. Nie wiem, czy natrafiłeś kiedyś, jak znasz Biblię, w drugiej księdze Samuela jest taka historia, kiedy jest opisane, że diabeł podkusił Dawida, aby policzył naród Izraela. Tak? Czytałeś to kiedyś? Natomiast w Księgach Królewskich i w Księgach Kronik ta sama historia jest odtworzona, że to diabeł podsycił Dawida, aby policzył Izraela. Dlaczego tak było? Z bardzo prostego powodu. Szatan nie był objawiony w Starym Testamencie. Postać szatana pojawiała się kilka razy w Starym Testamencie. Ludzie nie mieli świadomości, że coś takiego istnieje. Nie mieli w ogóle świadomości, bo Bóg nie chciał tego robić w Starym Testamencie. I tak jak w drugiej księdze Samuela, a później w księdze królewskiej bądź kronik, nie pamiętam, wiem, że przedział jest 600 lat pomiędzy drugą Samuela a królewskimi i kronik, to jest 600 lat. Widzimy jedną rzecz. Bóg stopniowo objawiał Izraelowi pewne rzeczy, kto jest twórcą nieszczęścia. W Starym Testamencie nie widzisz tego do końca. I to jest niesamowicie istotne i ważne, abyś zrozumiał to, co bardzo mocno funkcjonuje w naszym kraju. Wszelki przejaw ponadnaturalności to jest dzieło Boga, bzdura. Bioenergoterapeuci to nie jest przejaw Bożego działania. Wręcz przeciwnie. To, że coś się stało w ponadnaturalny sposób, to nie jest przejaw Bożego działania. To nie jest równoznaczne. Tylko moc w imieniu Jezusa Chrystusa jest mocą, która pochodzi od Boga. To jest ważne, abyśmy zrozumieli, bo my, jako nasz naród, nie różnimy się niczym od Starego Testamentu. Mamy bardzo podobne myślenie o Bogu i przejawach Jego mocy. Druga, kolejna duża rzecz to jest zaburzony obraz Boga i zaburzony obraz diabła. Postać diabła była wspomniana kilkukrotnie w Starym Testamencie. Tylko kilkukrotnie. Tylko kilkukrotnie. I bardzo często w Starym Testamencie postać szatana nie była przedstawiana jako konkretna osoba, ale jako moc, która jest pełna zła. Z innymi słowy, mówiąc już bardzo poważnie, diabeł nie był personifikowany w Starym Testamencie. On był zakryty, celowo był zakryty. Po drugie, nie przypisywano diabłu zła, bo był brak świadomości jego istnienia. Wszelkie zło to nie było utożsamiane z Bogiem, z diabłem. Ono było utożsamiane z tym, o kim oni słyszeli. Gdzie widzieli ponadnaturalne działanie Boga, czyli pewnie sobie myśleli, że to również zrobił Bóg. Zobaczcie, w pierwszym rozdziale Księgi Joba widzimy taką rzecz, że diabeł przychodzi, zsyła to wszystko na Joba, a Job mówi, Bóg dał, Bóg wziął, niech będzie błogosławione imię Pańskie. W którym momencie Bóg wziął? Co mu Bóg wziął? Nic mu nie wziął, nic mu nie zabrał. To było dzieło diabła. Kolejna rzecz. Człowiek nie był gotowy na objawienie postaci diabła, bo był bezbronny w Starym Testamencie. Co z tego, gdyby szatan był w pełni objawiony w Starym Testamencie, ludzie byli bezbronni. Nie było jeszcze Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby zniszczyć działa diabła. Ludzie byliby totalnie bezbronni. Co gorsza, kiedy popatrzysz na historię narodu Izraela, to mniej więcej ta historia wygląda tak. Naród Izraela żyje z Bogiem, naród Izraela popełnia grzech, naród Izraela zaczyna być bałwochwalczy i uwielbia inne bożki, naród Izraela wraca do Boga, naród Izraela grzeszy z powrotem, naród Izraela znowu uwielbia inne bożki, naród Izraela znowu pokutuje i tak w kółko. Tak wygląda mniej więcej historia Izraela. Wyobraź sobie, gdyby teraz tak namacalna postać, tak namacalna moc ponadnaturalna, jaką miał diabeł szatan, wyobraź sobie, gdyby okultyzm był tak mocno powszechny, jak jest teraz, to oni w tym momencie staliby się okultystami. To, co robił naród Izraela, po prostu to się w głowie nie mieściło. To, co robił naród Izraela, to się w głowie nie mieściło. A więc Bóg celowo nie objawił diabła, bo człowiek w Starym Testamencie był bezbronny. Biblia mówiła o tym, że Duch Święty był nad kimś, ale nigdy w kimś. Duch Święty w Starym Testamencie był nad kimś, ale nigdy w kimś. Jeśli nie było w tobie Ducha Świętego, jeśli nie było jeszcze Jezusa, nie miałeś autorytetu, aby przeciwstawić się mocy ciemności. Dzisiaj żyjemy w czasach Nowego Testamentu. Kolejny problem, który jest w Starym Testamencie, to jest zaburzony obraz źródła problemów w swoim życiu. Zaburzony obraz źródła problemów w życiu ludzi w Starym Testamencie. Ilu doradców, w cudzysłowie, miał Job? Czterech pocieszycieli. To nie było do końca tak, że oni wszystko, co robili, było złe. Czasami było tak, że oni płakali z Jobem, współczuli mu. Ale każdy z tej czwórki przedstawił koncepcję, skąd pochodzi cierpienie. Po pierwsze mamy Elifaza. Elifaz twierdził, no Jobie, musiał być grzech w twoim życiu, a grzech pociąga za sobą cierpienie. Proste. Proste wytłumaczenie absolutnie wszystkiego. Tak mówił Elifaz. I kiedy czytasz o Elifazie, on rozbudowuje ciągle tą myśl. Pojawił się też Bildad, który mówi do Joba, Jobie, jesteś hipokrytą. Z jednej strony udajesz świętego, a z drugiej strony żyjesz tak, jak chcesz. Przed nami wyglądasz fantastycznie, ale z drugiej strony żyjesz tak, jak chcesz. To była filozofia Bildada. Pojawił się też Zofar, który stwierdził, że coś musiało się wydarzyć w życiu Joba, że tak to wygląda, jak wygląda, że on teraz cierpi. Wracamy do naszych współczesnych czasów. Kiedy ludzie przychodzą problemy, to bardzo często mówimy, że Bóg ich karze. Kiedy ludzie chorują na raka, mówimy, że Bóg ich karze. Kiedy ludziom dzieją się złe rzeczy, mówimy, że Bóg ich karze. Jest jedna istotna rzecz. Bóg w Nowym Testamencie nie karze swoich dzieci, ale wychowuje swoje dzieci. On wychowuje. Wychowuje ma na celu troszkę wyższy cel niż tylko kogoś ukarać. Po drugie, Bóg nie używa czegoś, co nie należy do Jego królestwa. On nie może używać choroby, bo w niebie nie ma choroby, w ogrodzie Eden nie było choroby. On nie może cię doświadczać chorobą, bo to jest absolutnie bez sensu. To nie jest Jego dzieło. I ostatni człowiek, który doradzał Jobowi, to był Elihu. O Elifazie, Bildadzie i Zofarze Bóg powiedział, że oni mówili bzdury. I później Bóg powiedział do Joba, módl się, wstawiaj się za nimi i ciebie wysłucham. Bo ale oni mówili bzdury. Natomiast Elifaz to był człowiek, który mówi, twoje cierpienie ma wyższy cel. Twoje cierpienie ma trochę wyższy cel niż to, o czym mówią twoi znajomi. Z tobą jest wszystko w porządku. Jesteś sprawiedliwy, jesteś prawy i twoje cierpienie ma wyższy cel. Wiecie, w cierpieniu, cały problem z cierpieniem polega na tym, że musimy zrozumieć nie początek cierpienia, nie środek cierpienia, ale koniec cierpienia. Bo nawet jeśli ja dzisiaj jako chrześcijanin cierpię dzisiaj na ziemi, to wiem, że umierając mam pewność zbawienia i kiedy moje życie na ziemi się skończy, ja będę z nim w niebie. Księga Joba mówi o tym, że Bóg podwoił wszystko, co Job posiadał, z wyjątkiem żony. Niektórzy komentatorzy mówią, że diabeł tak bardzo chciał zniszczyć Joba, że zostawił mu żonę. Tak mówią niektórzy komentatorzy w księdze Joba. Z nią nic nie zrobił, a to właśnie żona mówi, zacznij przeklinać Boga. Przestań być taki, zacznij go przeklinać. A więc wracając już poważnie do tematu. Dzieci zostały pomnożone, całe bogactwo zostało pomnożone, wszystko razy dwa. I powiem ci, przez cokolwiek przechodzisz z Panem Bogiem w swoim życiu, musisz mieć świadomość, jaki jest koniec tego doświadczenia. Skupiaj się na końcu, a nie na początku. Biblia mówi, patrz na Jezusa, który jest sprawcą i co? I dokończycielem naszej wiary. Patrz na Jezusa. I pojawia się piękna rzecz. Pojawia się Nowy Testament, nasze czasy. Podsumowując brutalną historią Stary Testament, powiem wam, jak to mniej więcej wygląda. Prawdziwa historia. Pewien pedofil w sprytny sposób obserwował przez długi czas jedno dziecko, które bawiło się na placu zabaw. Wiedział, kiedy rozpoczyna szkołę, wiedział, kiedy kończy szkołę, wiedział, kiedy idzie na podwórko, wiedział dokładnie, o której godzinie przychodzą rodzice, kiedy rodzice kończą pracę, kiedy go odbierają. I zaaranżował, stworzył taką sytuację. To jest przerażająca historia. Pewnego dnia, kiedy wiedział, że nie pojawią się rodzice, że jeszcze za szybko, przyszedł na podwórko, gdzie bawiło się to dziecko. I kiedy to dziecko się bawiło, on podszedł do niego, mówi, słuchaj, twój tata kazał mnie odebrać i zawieźć się do domu. No i dziecko, jak to dziecko? No dobrze. A więc dziecko poszło z tym pedofilem. Pedofil je wykorzystał w okropny, chory, perfidny, diabelski sposób. Następnie temu dziecku powiedział, słuchaj, twój tata kazał mi ciebie ukarać za twoje niegrzeczne postępowanie. Pamiętasz, że byłeś niegrzeczny? Dziecko często jest niegrzeczne. No pamiętam. Tata ukarał cię. Tata mi kazał ciebie ukarać. I kiedy pedofil zrobił to wszystko, to co okropne, perfidne, w życiu tego dziecka powiedział mu jeszcze jedną rzecz. Ale nic nie mów tacie, bo będzie jeszcze bardziej zły. Dziecko poszło do domu, nic nie mówi, bo jest zastraszone. Nic nie mówi o żadnym bólu, nic nie mówi o niczym, co się stało, bo w jego mentalności jest to, że tata kazał. To jest historia brutalna, ale tak działa diabeł w moim i twoim życiu. On cię rani, on chce cię zniszczyć, on cię nienawidzi, a później mówi, że to Bóg tak kazał. Ty jesteś zablokowany, tak jak to dziecko w relacji z ojcem, tak samo ty w chrześcijaństwie jesteś zablokowany w tym momencie. Dlaczego masz wołać do Boga? Przecież to Bóg kazał cię ukarać. A Bóg nie miał z tym nic wspólnego. A Bóg nie miał z tym nic wspólnego. To jest brutalna historia i powiem wam, ona jest na tyle brutalna, że powinieneś ją zapamiętać do końca życia. Bo zbyt wiele rzeczy przypisujemy Bogu, które się zadziały w naszym życiu, szczególnie negatywne. Żyjemy w takim społeczeństwie, żyjemy w takim klimacie, żyjemy w takim systemie religijnym, który mówi, że wszystko, że choroba, że śmierć, że Bóg go zabrał, że Bóg mu skrócił życie, to nie jest prawda. Niektórzy ludzie umarli zbyt wcześnie. Niektórzy ludzie zachorowali na raka i to w ogóle nie była Boża wola. Przestańmy myśleć w taki sposób, bo to obraża Pana Boga i chcę ci teraz coś powiedzieć. Chcę, żebyś zaczął patrzeć na Stary Testament z perspektywy Nowego Testamentu. Abyś nie zamknął się w Starym Testamencie i szukał tam czegoś, co jest tylko cząstkowe. Stary Testament, Biblia mówi, że jest tylko cieniem, symbolem rzeczy, które mają nastać. Ale to nigdy nie jest pełnia. To nigdy nie jest finalne słowo, które powiedział Bóg. Finalne słowo, które powiedział Bóg do nas w naszych czasach i tak będzie już do końca, to jest Logos, to jest Jezus Chrystus. Na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. To jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Bóg wyraził siebie przez Jezusa Chrystusa, który również jest Bogiem. A więc rozwiązanie w Nowym Testamencie jest takie, klarowny obraz Boga. Bóg jakby tą całą mgłę roztrząsnął i mówi, teraz nadchodzi czas, kiedy nie będziecie mieli żadnych wątpliwości. Po pierwsze, klarowny obraz Boga. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 18 werset. Posłuchaj sobie tego, bo to może zmienić twoje myślenie. Boga nikt nigdy nie widział. Objawił go On, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Boga nikt nigdy nie widział. Ale co? Objawił go On. Jest mowa o Jezusie. Jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Innymi słowy, Jezus Chrystus jest finalnym wyrażeniem tego, jaki jest Bóg. Stary Testament został nam dany jako przykład pewnych rzeczy. Niemożliwe jest dla ciebie osiągnięcie zbawienia, opierając się na przykazaniach w Starym Testamencie. To jest niemożliwe. Nie ma zbawienia przez przykazania. Jest zbawienie przez Jezusa Chrystusa. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Bóg, który stopniowo, to co mówiliśmy, i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna, Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. On, jako co? Odblask Bożej chwały i odbicie Jego istoty. Jezus jest odbiciem tego, kim jest Ojciec. Nie musisz myśleć, jaki jest Bóg. Czytaj Ewangelię i będziesz wiedział, jaki jest Bóg. I nie będziesz ludziom mówił, to Bóg na ciebie zesłał, bo Jezus Chrystus nigdy nie zesłał żadnej choroby na żadnego człowieka. Jezus Chrystus nigdy nie podciął nóg drugiemu człowiekowi. Jezus Chrystus powiedział, cytując Izajasza, że trzciny nadłamanej nie dołamiesz. Jezus Chrystus miał czas, aby porozmawiać z tymi, z którymi nikt nie rozmawiał. Jezus Chrystus, gdyby pojawił się w tym kościele, byłbyś w szoku, z kim On by rozmawiał, a z kim nie. Jezus Chrystus, On jest odbiciem. On jest odbiciem Boga. Po drugie, klarowny obraz Jego woli. Jana 6,38. Stąpiłem bowiem z nieba nie po to, aby spełniać swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Co robił Bóg, co robił Jezus na ziemi? Objawiał wolę Ojca. Uzdrawiał, uwalniał, głosił Królestwo Boże, głosił nadzieję, głosił miłość, głosił możliwość przemiany. Jezus Chrystus, który przyszedł, aby każdy mógł mieć zbawienie. To jest wola Ojca. To jest wola Ojca. A my bardzo często budujemy pojęcie o Panu Bogu tak samo jak Job. Ze słyszenia coś tam wiemy, przeczytamy coś w Starym Testamencie, a tu jest napisane. Zrozum, Stary Testament czyta się przez pryzmat Nowego Testamentu. Jeśli nie masz filtra Nowego Testamentu, nigdy nie zrozumiesz Starego Testamentu. Nigdy tego nie zrozumiesz, bo Jezus Chrystus jest na każdej karcie. Na każdej karcie Starego Testamentu. Co więcej, Syn Boży właśnie po to się pojawił, aby położyć kres Jego dziełom. Jest mowa o działach diabła. Pierwszy list Jana, 3:8. Syn Boży się po to pojawił, aby niszczyć dzieła diabła. Jak patrzysz na życie Jezusa, to jest dokładnie to, co On robił. Jego służbę, to jest to, co On robił. My mamy naśladować Go w tym, niszczyć dzieła diabła. Trzecia rzecz. Klarowny obraz diabła i jego działania. Dlaczego w Nowym Testamencie postać diabła pojawia się wielokrotnie? Wiecie dlaczego? Bo już w tym momencie człowiek nie był tylko ofiarą, ale miał możliwość przeciwstawić się i miał autorytet, aby przeciwstawić się diabłu. Ewangelia Jana 10:10. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i niszczyć. To jest opis diabła. On przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Pierwszy list Piotra, 5:8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, wasz przeciwnik diabeł krąży dookoła niczym lew ryczący, wypatrując łupu. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, świadomi, że te same cierpienia są udziałem waszych braci w całym świecie. Łukasza 10:19. Oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela i na pewno nic wam nie zaszkodzi. To jest piękne. Wraz z objawieniem się pełni Boga przyszło objawienie tego, kim jest diabeł. Biblia mówi o tym, że on obnażył go. Że Chrystus rozbroił go i obnażył go dosłownie wręcz do naga. Widzimy schematy działania diabła. On funkcjonuje wokół schematów i my nie musimy być ofiarami tego schematu, ponieważ moment, kiedy oddajesz życie Jezusowi Chrystusowi, moment, kiedy zaczynasz żyć tak, jak On chce, to jest moment, kiedy masz autorytet, aby przeciwstawiać się wszelkiej mocy ciemności. Nie jak w Starym Testamencie. Diabeł działał, a oni, to Bóg. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteś człowiekiem zafascynowany Starym Testamentem, czy jesteś człowiekiem Nowego Testamentu. Bo my jako chrześcijanie czasami jesteśmy tak bardzo zafiksowani na Starym Testamencie, że zapominamy o Nowym Testamencie, w którym żyjemy. Absurd. Absurd. Kolejna rzecz. Nowy Testament, klarowny obraz problemów w naszym życiu. Skąd są problemy w naszym życiu? Po pierwsze, konsekwencja naszych uczynków. List do Galacjan mówi, co siejesz, będziesz zbierał. Jest takie prawo, które mówi, co siejesz, będziesz zbierał. Jeśli będziesz siał negatywne rzeczy, jeśli będziesz siał rzeczy pełne niewiary, jeśli będziesz siał złe rzeczy i będziesz mówił do ludzi, to nie bądź zdziwiony, że zbierzesz to w swoim życiu. To jest prawo siania i zbierania. Po drugie, przyczyna problemów to jest nasz upadły świat, w którym my żyjemy. Żyjemy w świecie pełnym grzechu. Żyjemy w świecie, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy są grzesznikami, mają skłonność do grzechu i nie są doskonali. To jest upadły świat. To jest świat chorób, to jest świat zarazków, to jest świat, ja mam znajomego, który zaraził się wirusem HIV, ponieważ pani w szpitalu nie wymieniła igły, pobierając mu krew. Zaraził się HIV-em. To Bóg zesłał na niego? Nie, absolutnie nie. To jest wynik upadłego świata, w którym żyjesz. Kolejna rzecz to są ludzkie zachowania względem nas. Czytałem dzisiaj jakiś cytat jakiegoś poety, bo mój znajomy Maciek Bieszczad to umieścił. To jest nawet dobre, to co on tam umieścił. Umieścił tak. Kiedy diabeł ci kopie, to kopie nogą człowieka. kiedy diabeł cię kopie, kopie cię nogą człowieka. Bardzo często jest tak, że my jako ludzie nawzajem wyrządzamy sobie ból. Bardzo często jest tak, że w naszych małżeństwach my nawzajem wyrządzamy sobie ból, bo nie stosujemy się do jego zasad. I przyczyna naszych problemów może być taka, że jest to Boży proces wychowywania nas. Wiecie, Bóg nie jest maniakiem bezstresowego wychowania. Bóg jest Bogiem, który czasami musi nas ukarać, ale zanim On może nie ukarać, zacząć wychowywać, dopuszczać pewne rzeczy do twojego życia. Dopuszczać pewne rzeczy do twojego życia, aby cię wychować. Dobry ojciec wychowuje swoje dzieci. Nie pozwala im normalnie funkcjonować. A, kopnąłeś tego pana na mieście? Tak, kopnąłeś go? No dobrze, ważne, żebyś się nie spocił. Nie, Bóg tak nie funkcjonuje z nami. I ostatnio, ostatelski atak na twoje życie. To jest diabelski atak na twoje życie. List do Efezjan, apostoł Paweł mówi na temat Bożej zbroi, abyśmy przywdzieli całą zbroję Bożą w dniu złym. Dzień zły to jest atak diabła na twoje życie. I w tym momencie Bóg nie czyni cię bezbronnym, ale mówi weź całą tarczę wiary i to jest już temat na kolejne kazanie. Ale diabeł również czasami atakuje cię w perfidny sposób. W perfidny sposób. W moim życiu moja choroba, mam silne przekonanie i potwierdzenie od wielu osób, które modliły się o mnie, mówiły, to jest diabelski atak na twoje życie. To jest diabelski atak na twoje życie i bardzo często choroba jest niczym innym jak diabelskim atakiem na twoje życie. Aby skrócić twoje życie, tak de facto nie chodzi o twoje życie, chodzi o przeznaczenie, które dał ci Bóg. I ostatnia rzecz w Nowym Testamencie, to jest klarowna miłość. Nowy Testament jest miejscem, kiedy Bóg odsuwa wszelką mgłę. Kiedy Bóg usuwa wszelkie niejasności. Kiedy Bóg mówi, chcecie wiedzieć, jaki jestem? Patrzcie na Jezusa, taki jestem. To jest moment, kiedy Bóg mówi, chcecie wiedzieć, co jest moją wolą? Popatrzcie na Jezusa, będziecie wiedzieć, co jest Jego wolą. Ja mam świadomość, że jeśli jesteś chrześcijaninem długi czas, to będziesz musiał sobie przetrawić to wszystko w swojej głowie. Bo ze słyszenia słyszałeś o wielu rzeczach, które robi Bóg. On z nimi nie ma nic wspólnego. To jest nie fair. Byłeś kiedyś oskarżony o coś, z czym nie miałeś nic wspólnego? Wyobraź sobie, policja przyjeżdża dzisiaj do ciebie, do domu i mówi, pan jest oskarżony o morderstwo. Ty jesteś w szoku. Ty jesteś w totalnym szoku. I nagle okazuje się, że nie masz alibi na ten dzień, kiedy stało się to morderstwo. Na godzinę, na minutę, że byłeś dokładnie w tym samym miejscu. Złe miejsce, zły czas, źli ludzie. Pojawiłeś się tam i zostałeś oskarżony. No i co ty masz teraz zrobić? Wiecie, że mamy coraz więcej przypadków w Polsce, że ktoś siedział w więzieniu 15 lat zupełnie bez sensu, bo okazało się, że był niewinny? Czy 18? Co ma zrobić Bóg? Pomyśl o tym tak logicznie. Jak byś się czuł, gdybyś był Bogiem? Nowy Testament jest miejscem, kiedy przychodzi Bóg, staje się podobny ludziom, Jezus wypiera się swojego bóstwa, zaczyna żyć na planecie Ziemia i myślę, że pierwsze kroki dla Pana Jezusa chodzenia po ziemi to było ciekawe doświadczenie, bo On nigdy wcześniej nie chodził tutaj. Pojawia się w postaci człowieka. I to nie jest tak, że to był triumf wielkiego króla przez 3,5 roku, że on tylko chodził, uzdrawiał, uwalniał, ale był jeszcze krzyż. Krzyż był zapieczętowaniem nowego przymierza, bo większość przymierz, które miały miejsce w Starym i Nowym Testamencie, działy się w taki sposób, że musiała być przelana krew, aby ono stało się wiarygodne. Dlatego w Nowym Testamencie nie leje się krew kozłów czy innych zwierząt, jak w Starym Testamencie, ale leje się krew Jezusa Chrystusa, Boga, który przyszedł, aby objawić Ojca. I finał objawienia tego, kim jest Bóg, dzieje się na krzyżu. Kiedy Bóg, Stwórca, umiera za to, co stworzył. List do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. List do Jakuba, 1 rozdział, 16 werset. Śpiewamy wiecie, my śpiewamy dużo różnych piosenek. Jest taka piosenka Matta Redmana. Ty dajesz, Ty odbierasz, niech będzie błogosławione Twoje imię. Blessed be your name. Słuchasz tego i utwierdzasz głupoty w życiu ludzi. Na szczęście jest też inna piosenka. Ta, która jest cytatem z Nowego Testamentu, Ewangelia list Jakuba, 1 rozdział, 16 werset. Nie dajcie się zwieść, moi kochani bracia, całe dobro, którym można obdarzyć, i wszelki doskonały dar pochodzą z góry, od Ojca Światłości, bo w Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Widzisz problem pomiędzy Jobem a Jakubem? Inne przymierze, inna świadomość, inne zrozumienie Boga. Jakub, jeśli jesteś chrześcijaninem, Biblia mówi, że to jest twój brat w Chrystusie. Bo wiara w Chrystusa połączyła was. Jego już tutaj nie ma, on już jest w niebie, ale to było jego myślenie. To było myślenie pierwszego kościoła. Jezus nigdy nie występował przeciwko woli Ojca. Jezus zawsze wypełniał wolę Ojca. Jeśli wolą Ojca jest choroba, to Chrystus był pierwszym przeciwnikiem woli Boga Ojca, uzdrawiając ludzi. Jeśli to zrozumiesz, jaki jest Bóg? Bo Bóg ma dosyć oskarżania Go o rzeczy, z którymi On nie ma nic wspólnego. Bóg ma dosyć, abyś chodził jak we mgle, bo Nowy Testament jest objawieniem. Same słowo objawienie to jest była ciemność, ktoś zapalił światło, jest światłość. Jezus mówi, jestem światłością świata, kto będzie chodził ze mną, kto będzie chodził w tej światłości, nie potknie się. Jezus rozświetla i powoduje, że wszelkie rzeczy, wszelkie wątpliwości znikają z Twojego umysłu. Pełnia objawienia Jezusa. Amen? Jakże trudno się oprzeć takiemu Bogu. Jakże trudno nie naśladować takiego Boga. Jeśli wiesz, że miałeś niewłaściwy obraz Boga, to jest czas, abyś stanął jak Job. Powiedział, Boże, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie. Teraz moje oko Cię ujrzało. Nowy Testament powoduje, że możemy mieć relację z Bogiem twarzą w twarz. Przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Możesz mieć relację twarzą w twarz. I przestańmy wielbić Boga, który jest naszym wyobrażeniem, a który nie jest prawdziwym Bogiem. Bo bardzo często nasze wyobrażenia, Jezus Chrystus, to są dwie sprzeczne rzeczy. Jeśli wiesz, że masz niewłaściwy obraz Boga, że Bóg zapalił ci pewne lampki, chciałbym, żebyś wstał i chciałem się modlić o ciebie, aby Bóg objawiał ci coraz bardziej i coraz bardziej i coraz bardziej i coraz bardziej to, kim On jest. Po prostu wstań. Zapraszam cię, abyś wstał. Będziemy się modlić. Ja kiedyś wstałem. To kazanie zajęło mi 5 lat. Zanim przerobiłem pewne rzeczy w moim życiu i zacząłem pytać, Boże, jaki Ty naprawdę jesteś, i to okazało się, że jest prostsze niż myślałem. Przyczyna choroby szczególnie, przyczyna wielu rzeczy w Twoim życiu nie ma nic wspólnego z Bogiem. Przestań go obwiniać o te rzeczy. Przestań go obwiniać o te rzeczy. On chce, abyś dzisiaj go poznał. On chce, abyś go dzisiaj doświadczył. On chce, abyś dzisiaj go zrozumiał. By twoje życie z Bogiem było naprawdę budowaniem relacji z osobą, którą jest Bóg, a nie tylko chodzenie do kościoła. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę. Możesz zacząć się ze mną modlić. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Panie, ja wiem, Boże Wszechmogący, że wiele razy obwiniałem Cię o to, co nie miało nic wspólnego z Tobą. Że długi czas w moim życiu pojmowanie Ciebie było totalnie błędne. Ale dziękuję Ci, Jezu, za to, że Ty w Nowym Testamencie objawiłeś, jaki jest Ojciec, że Ty w Nowym Testamencie pokazałeś, jaka jest Jego wola. I niech przyjdzie, Boże, Twoje Królestwo, niech przyjdzie, Boże, Twoja łaska, Twoja moc, Twoja potęga. Jezu, ja modlę się, niech Duch Twojego objawienia, Panie, zamieszka mocno w naszym sercu i niech objawia swoją prawdę. Panie, to prawda nas uwalnia, poznawanie prawdy, to prawda nas uwalnia, a kłamstwo nas zniewala. Boże, my chcemy być ludźmi. My chcemy być ludźmi, którzy ogłaszają prawdę o Tobie. Ludźmi, którzy ogłaszają to, kim Ty naprawdę jesteś. Ludźmi, którzy mówią innym, jaki Ty naprawdę jesteś. Boże Wszechmogący, abyśmy poprawiali, Panie, sposób myślenia ludzi, że Ty na nich coś zesłałeś, że Ty ich zabrałeś. Boże Wszechmogący, to brzmi tak religijnie, ale to nie ma nic wspólnego z Tobą. Święty Boże, ja modlę się o Twoje błogosławieństwo, ja modlę się o Twoją łaskę, ja modlę się o Twoje namaszczenie, modlę się, abyś objawiał nam, abyś mówił do nas, Panie, przez Twoje słowo. Boże, bądź uwielbiony, bo budowanie swojego życia w oparciu o Boga, którego nie znamy, jest absurdalne. Jest absurdalne. Jeśli jesteś w tym miejscu, jeszcze nigdy w świadomy sposób nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Widzisz, życie z Bogiem polega na tym, że Ty tego chcesz, a nie On już chce, ale On czeka na Twoje zaproszenie. Jeśli Ty pragniesz, aby zacząć żyć z Bogiem, to chcę Ci dać teraz możliwość, abyś mógł poddać swoje życie Jezusowi, abyś mógł doświadczyć tego Boga, o którym przed chwilą mówiłem. Boga, który jest pełen miłości, Boga, który oddaje swoje życie za nas, abyśmy my mogli być zbawieni i żyć w wolności tu na ziemi. Jeśli jesteś tym człowiekiem, który chce przyjść dzisiaj do Jezusa, to proszę Cię, pomódl się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i chcę dzisiaj poddać Ci moje życie. Boże, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, ale chcę Ciebie poznać osobiście. Panie Jezu, przyjdź do mojego życia. Przebacz mi wszystkie moje grzechy. Oczyść moje serce. I od dzisiaj chcę żyć z Tobą. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen.